Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Piątek, 13 stycznia. Rozpoczynamy audycję Czas Wzrastania. To audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą, która w różnej formie, w różnych formach poprzez różne kanały z nami się kontaktuje. Chcemy wzrastać wspólnie dzisiaj z naszym gościem, którym jest Grzegorz Polakiewicz, bloger, ewangelizator. Kto jeszcze, Grzegorzu? Witam serdecznie przede wszystkim.
Witam serdecznie Państwa, witam Ojca.
Co byś o sobie powiedział? 2023 rok, Grzegorz Polakiewicz to?
Dziecko Boże przede wszystkim. Staram się ufać Panu Bogu i być Jego narzędziem, narzędziem Jego miłości w świecie. A to, kim jestem, nie wiem, chyba najlepiej scharakteryzowaliby to ludzie, których gdzieś na swojej drodze życia spotkałem. Mi osobiście jest ciężko mówić samemu o sobie.
Skromność już na początku, ale będę wyciągał z Ciebie, Grzegorzu, różne wątki, różne historie Twojego życia po to, żebyśmy razem mogli rzeczywiście wzrastać dzisiaj, bo tak to działa, prawda? Ta ewangelizacja Twoja też, to jest mówienie nie tyle o sobie, ale o Panu Bogu w Tobie. Tak ja to jakoś odbieram zawsze, jak ewangelizacja się pojawia, jakieś takie hasło czy temat, to jest właśnie to, nie ktoś konkretny, tylko Pan Bóg przez tego kogoś.
Dla mnie przede wszystkim ewangelizacja właśnie to jest świadectwo. Ja kiedy spotykam się z różnymi osobami, to ja na samym początku podkreślam, że nikogo do niczego nie chcę przekonywać, ale chcę podzielić się z drugim człowiekiem swoim życiem, tym jak w tym życiu działa Pan Bóg i zaprosić tego drugiego człowieka do tej przyjaźni z Panem Bogiem. A czy ta druga osoba z tego zaproszenia skorzysta i czy coś odnajdzie dla siebie w tym moim świadectwie i zechce coś z tego wnieść w swoje życie, ten wybór już zostawiam w pełnej wolności drugiemu człowiekowi. To też w 2011 roku, kiedy rozmawiałem z papieżem Benedyktem w Pałacu Apostolskim i prosiłem go o błogosławieństwo na to, żeby móc złożyć publiczne śluby i konsekrować się na służbę Panu Bogu i Kościołowi. On zapytał mnie wówczas o jedną bardzo istotną rzecz, czy ja jestem świadomy tego obowiązku, jaki za tymi ślubami pójdzie. I kiedy mu odpowiedziałem, że tak, że jestem tego świadomy, że to wszystko przemodliłem, to padło wtedy najważniejsze w tej rozmowie zdanie. Pamiętaj, że świat ma już wystarczająco dużo nauczycieli, a nadal zbyt mało świadków. I proszę Cię, Ty bądź świadkiem Jego miłości. I jakby z tymi słowami każdego dnia mierzę się na nowo. Każdego dnia one przyświecają mi na tej drodze do nieba, którą chcę podążać. I jasne, że wielokrotnie upadam, że wielokrotnie jeszcze zbyt mało we mnie miłości. Każdego dnia gdzieś sobie uświadamiam, jak jeszcze zbyt mało kocham Pana Jezusa. Ale też każdego dnia staram się być lepszy. Staram się z tego wszystkiego, co mnie spotyka, wyciągać jakąś lekcję i uczyć się jeszcze bardziej i mocniej kochać Boga i drugiego człowieka.
To taka pigułka tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać na początek. Grzegorz Polakiewicz jest z nami. Ja zapraszam też was, drodzy, do tego, żebyście się z nami kontaktowali. Tytuł naszej audycji dzisiejszej to słowa mimo wszystko. Taki tytuł przyszedł nam do głowy, kiedy planowaliśmy to spotkanie z Grzegorzem w telewizji Trwam, wcześniej w Westerplatte Młodych i dzisiaj w Radiu Maryja. Dlatego, że no, historia, której zaraz będziemy częścią, pozwala taki temat zaproponować mimo wszystko, mimo przeszkód, mimo trudności. A czas wzrastania, tytuł tej audycji, nazwa, tak mi się ładnie połączyła z dzisiejszym tematem, czyli czas wzrastania mimo wszystko, mimo tego, że przychodzą trudności. I właśnie was pytamy też o to, co pomaga ci pokonywać trudności w życiu. Możecie pisać na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Możecie do nas pisać SMS-y 536 600 500, 536 600 500 i też podamy za jakiś czas numery telefonów dla młodych słuchaczy, żeby można było zatelefonować do nas i powiedzieć, co wam pomaga w pokonywaniu trudności. Grzegorz Polakiewicz, nie chcę zacząć od początku, ale od końca. Wczoraj wróciłeś z Rzymu, z między innymi też uroczystości pogrzebowych papieża Benedykta XVI. Już nam rąbka tajemnicy uchyliłeś, że miałeś okazję się z nim spotkać i porozmawiać. Proszę o krótką refleksję, kim był dla ciebie ten człowiek, kim jest dla nas dzisiaj. Patrzymy już z perspektywy wieczności. Już nie ma tego pokornego, drobniutkiego człowieka w klasztorze Mater Ecclesiae w ogrodach watykańskich. Jest jego ciało w kryptach watykańskich. Też tam byłeś. Zdjęcie przysłałeś, dziękuję. I modlitwę pewnie też zaniosłeś. Ale gdybyś mógł taką krótką refleksję na temat tego, kim był, kim jest dla ciebie Benedykt XVI.
Tak w kilku zdaniach to wszystko ująć na pewno jest mi ogromnie trudno, tym bardziej, że te wydarzenia ostatnich dni jeszcze bardzo są we mnie żywe i pełne emocji. Pełne też wielu wspomnień, z wielu spotkań z Ojcem Świętym, bo miałem taką łaskę widywać się z Ojcem Świętym, czy to w Pałacu Apostolskim, czy w klasztorze Mater Ecclesiae, czy też podczas audiencji generalnych na placu Świętego Piotra. Przede wszystkim to, jakim go zapamiętam, to człowiek ogromnej pokory i ogromnej miłości do Boga i do drugiego człowieka. Pamiętam jedno z naszych ostatnich spotkań, a na pewno najdłuższe z roku 2019, kiedy odwiedziłem Ojca Świętego właśnie w klasztorze Mater Ecclesiae i wymienialiśmy się podarunkami z Polski. I właśnie takie ogromne przeświadczenie, taka pewność, że obok mnie moja wiedza pokazywała mi jednego z najwybitniejszych teologów, wielkiego papieża, pewnie w przyszłości doktora Kościoła i świętego. A z drugiej strony czułem się przy nim niezwykle swobodnie, tak jakbym siedział na fotelu obok swojego dziadzia, który obdarowywał mnie uśmiechem, żartami, serdecznością, miłością i który w żaden sposób nie pozwalał mi doświadczyć ogromnej przepaści pomiędzy nim, kimś wielkim, bo nazwijmy to uczciwie, że takim on był, a pomiędzy mną, jakimś zwykłym, prostym chłopakiem z Polski. I będąc na pogrzebie Ojca Świętego, wróciły i są we mnie wciąż żywe te słowa, które powiedział mi na koniec spotkania. Do zobaczenia w niebie. Będę tam na ciebie czekał. Pogrzeb i moment, kiedy jego trumna schowała się pod arkadami Bazyliki Świętego Piotra, był momentem jeszcze mocniejszego przekonania o tym, że mamy kolejnego wielkiego świętego orędownika w niebie. Takim zapamiętałem papieża Benedykta i jestem przekonany, że to jest kwestia czasu, że Kościół potwierdzi heroiczność cnót Ojca Świętego i też wypełni się wola zebranych ludzi na placu Świętego Piotra 5 stycznia, skandujących, tak jak na pogrzebie de facto Jana Pawła II, Santo Subito. I ja gdzieś głęboko o to się modlę i wierzę, że to życzenie Bożego ludu urzeczywistni się za jakiś czas stwierdzeniem przez Kościół właśnie heroiczności cnót i świętości papieża Benedykta.
Dziękuję. Grzegorz Polakiewicz, dzisiaj, 13 stycznia 2023 roku, człowiek, który wrócił z uroczystości pogrzebowych Benedykta XVI, w wieku 30 kilku lat, tak? Z tego, co dobrze, czy już...
35.
40 jeszcze nie ma. Zaraz wrócimy do, jakby na drugi kraniec życia Grzegorza. Zobaczymy, jak Pan Bóg tę historię pięknie prowadził i prowadzi. Zapraszam raz jeszcze i będę przypominał do tego, żeby pisać do nas, żeby telefonować. Pytamy o to, co pomaga Wam pokonywać trudności w życiu na fanpage'u Czas Wzrastania na Facebooku i SMS-y 536-600-500. Co pomaga pokonywać Ci trudności życiowe? W SMS-ach proszę, żeby podpisać chociażby imieniem tego SMS-a, żebyśmy wiedzieli, kto do nas napisał.
Nie mów, że wszystko już stracone. Nie mów, że nie ma dokąd iść. Jeżeli chcesz na drugą stronę, dotrzesz dziś. Wiszące nad twą głową, pod stopami możesz mieć. Wystarczy sił z ugniętym skrzydłom. Nie bój się. Jeszcze chwila, jeszcze wyżej, światła bliżej. Na drugą stronę nocy, na drugą.
nadzieja, ten niegasnący blask, to niebo, co zamieszkało w nas. Nadzieja, ten niegasnący blask, to niebo, co zamieszkało w
Nadzieja, zespół TGD. Za 12 minut będzie godzina 22. Trwa audycja Czas Wzrastania. Naszym gościem jest dzisiaj Grzegorz Polakiewicz, bloger, ewangelizator, świadek. Tytuł audycji mimo wszystko i to właśnie też na kanwie historii, którą słyszymy, która się przed nami odsłania, życia Grzegorza nie jako czegoś sensacyjnego, ale to jak słyszeliśmy, jako raczej świadectwa. Co pamiętasz z dzieciństwa, Grzegorzu? Jakbyś, nie chcę tutaj psychologizować, ale jakbyś miał narysować, namalować jakiś portret, nie wiem, obraz z dzieciństwa, ale słowami, to co by się w nim znalazło?
Myślę, że my mamy taką tendencję do skupiania się na tym, co trudne, co bolesne, co raniące. A ja się staram gdzieś, pomimo tego, że w dzieciństwie nie brakowało właśnie tych doświadczeń bolesnych, trudnych, niezrozumiałych, to staram się gdzieś widzieć też to, co dobre, też to, co piękne. Na przykład jednym z tych pięknych rzeczy jest wiara, którą mi przekazała moja mama, moi dziadkowie. Pamiętam mojego dziadzia, którego często zachowań nie rozumiałem, choćby tych. Dziadziu był stolarzem i kiedy w swoim warsztacie wybijała godzina 15, on zostawiał wszystko, wyłączał piłę, zostawiał hebel, brał do rąk różaniec, klękał i odmawiał koronkę do Miłosierdzia Bożego. I tak samo było każdego popołudnia, kiedy wracał z pracy, jadł z babcią obiad, po czym babcia odpoczywała, a dziadziu siadał w fotelu w małym pokoju i odmawiał różaniec. I kiedyś, zapytawszy go o to, dlaczego tak codziennie tego przestrzega, on powiedział: trzymaj się mocno Matki Bożej i Pana Jezusa, a oni pomogą dojść ci do celu. I może wtedy jeszcze jako mały chłopak nie zrozumiałem tego tak bardzo wyraźnie, jak zrozumiałem to w momencie, kiedy dziadziu przeszedł na drugą stronę. A to wszystko miało miejsce w pierwszą sobotę miesiąca w Wigilię Bożego Miłosierdzia. To, że on pozostał wierny Jezusowi Miłosiernemu i Matce Bożej, zaowocowało wiernością Jezusa i Maryi w dniu Jego śmierci. I myślę, że to świadectwo, które dostałem od dziadzia, też towarzyszy bardzo mi każdego dnia, że każdego dnia staram się pielęgnować tę modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia i modlitwą różańcową, kontemplacją tych wszystkich tajemnic radosnych, bolesnych, światła i chwalebnych, że to jest przez Maryjność, droga do serca i do zrozumienia serca i życia Pana Jezusa, ale także do zrozumienia tego cierpienia, którego tak po ludzku jest bardzo wiele i to od najmłodszych lat. I pewnie ciężko nie powiedzieć tutaj w tej historii, choć nie lubię jak ten moment i ten fragment w historii mojego życia jakby determinuje spojrzenie na całą moją osobę. A mianowicie to, kiedy miałem niespełna 7 lat, mój tata miał problem z alkoholem, był alkoholikiem. Był to problem jak w tamtych czasach w wielu polskich domach i wiele osób, które słucha teraz tej audycji, na pewno gdzieś są w stanie po trochu choćby utożsamić się z tą historią. I kiedy tata wrócił po jakiejś kilkudniowej nieobecności do domu, ja w geście wyciągniętych ramion, jak małe dziecko, chciałem się do niego przytulić. A on mnie wtedy odepchnął i powiedział, że się mną brzydzi. Ja absolutnie wówczas tego nie zrozumiałem. A po kilku dniach mój tata próbował odebrać życie mnie i mojej mamie. I w tamtym momencie sam stracił życie. I pozostałem wówczas z pytaniem bez odpowiedzi. I to małe dziecko, które nie zostaje z pytaniem bez odpowiedzi na miesiąc, na rok, na kilka lat, ale to pytanie pozostaje bez odpowiedzi już na zawsze. I kiedyś ktoś powiedział mi, że po drugiej stronie poznasz odpowiedzi na wszystkie pytania. A ja dzisiaj już z perspektywy tych kilkudziesięciu lat swojego życia jestem pewien, że my po drugiej stronie nie będziemy potrzebowali jakichkolwiek odpowiedzi. Że tam już będzie tylko miłość. A miłość nie zadaje pytań. Ona kocha i chociaż wielokrotnie nie rozumie, to kocha, bo Pan Jezus pokazał nam, czym prawdziwa miłość jest, że ona kocha do końca, aż po krzyż, pomimo wszystko. I myślę, że takim właśnie jest niebo, że jest miłością do końca, która nie potrzebuje odpowiedzi na żadne z pytań, które nurtują nas tutaj na ziemi.
7 lat, no to jest rzeczywiście małe dziecko jeszcze przed pierwszą komunią świętą, jeszcze no, rozumiejące po dziecięcemu, tak jak mówiłeś, wybiegłeś z otwartymi ramionami i zostałeś odrzucony, nie tyle te słowa, tak, że się tata tobą brzydzi, ale właśnie to, że się nie mogłeś przytulić tak po ludzku, tak po dziecięcemu. No i ta druga rzecz, było coś przygotowane, czy przygotowywane, jakiś plan w zamierzeniu taty, żeby was wszystkich nie było na tej ziemi w tamtym momencie. Pan Bóg chciał inaczej, wydarzyło się inaczej, ale pytanie, tak jak mówiłeś, nie chcę, żeby to determinowało twoją historię, ale o co chciałem zapytać, czy po tym, jak sobie zdawałeś z tego wszystkiego sprawę, co miało miejsce, to twoje serce nie kamieniało?
Od tamtych wydarzeń minęło blisko 30 lat. I ludzie, którzy mnie znają, których Pan Bóg postawił na mojej drodze życia, wiedzą, że kilkukrotnie w zamian za to, że oddałem całe swoje serce drugiemu człowiekowi, to zostałem w jakiś sposób brutalnie złamany, odrzucony. Ale to, co powiedziałem przed chwilą, że kocha się do końca, aż po krzyż. I ilekroć pomyślę po takich wydarzeniach, że lepiej zamknąć się w sobie, w swojej skorupie, że lepiej nie narażać się na łzy, na kolejne zranienie, na kolejny ból, to widzę Jego. Widzę Jego, który kocha do końca, który przyjmuje krzyż i idzie. I choć uczynił tyle dobra, tyle osób uzdrowił, tylu ludziom okazał swoją miłość, a został całkowicie sam na tej drodze, to idzie i kocha. I nie osądza. I gdzieś tak bardzo też porusza mnie ten obraz z Ewangelii, kiedy Judasz całuje go w ogrodzie Getsemani, a Jezus pyta go: przyjacielu, po co przyszedłeś? Nazywa człowieka, który go najbardziej zranił, który go wydał, który go zawiódł. Nazywa go przyjacielem, bo kocha do końca. I myślę, że nam bardzo łatwo w dzisiejszych czasach przez różne zranienia, ale też przez to, że przywykliśmy do tego, że jeżeli coś się zepsuje, to najłatwiej nam to wyrzucić, że nie chcemy walczyć o relacje, że nie chcemy ich naprawiać, tylko najłatwiej nam wyrzucić drugiego człowieka i udawać, że budujemy od nowa. Ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie człowieka wyrzucić ze swojego życia. Bo jeżeli coś oswoiliśmy, kogoś oswoiliśmy w swoim życiu, to jak Antoine de Saint-Exupéry mówił, pozostajemy za to odpowiedzialni do samego końca. To jest Ewangelia, to jest świadectwo. I to nie jest tylko droga dla mnie, ale to jest droga dla każdego z nas. Każdy z nas może znaleźć usprawiedliwienie. Ja mogę powiedzieć, że jestem taki, a nie inny, bo doświadczyłem tego, a niczego innego od taty, że nie doświadczyłem miłości, że doświadczyłem odrzucenia, zranienia. Mogę szukać wymówek, ale miłość nie polega na wymówkach. Miłość polega na wierności wyborowi. Wyborowi, jaki podejmujemy już w momencie kochając. A kiedy zaczynamy kochać, to nie zapominajmy nigdy, że miłość zawsze wiąże się z cierpieniem. Tak jak święty Jan Paweł II powiedział: miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie uniesiecie.
To było też motto napisane na filmie Zerwany kłos, przygotowanym przez naszych studentów, absolwentów i przez też rodzinę Radia Maryja, o Karolinie Kuskównie, która też o tę miłość walczyła do końca. Za chwilkę kolejne kroki będziemy stawiać w tej historii, nie tyle opowiadając życiorys Grzegorza, który jest naszym gościem, ale też wydobywając różne elementy, cechy, wartości, o które warto walczyć dzisiaj, za które warto oddać życie. Co pomaga ci pokonywać trudności? O to was pytamy. Dzisiaj pojawiają się pierwsze komentarze już na Facebooku, pierwsze SMS-y 536 600 500 536 600-500 na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Można zadzwonić też, tylko prosimy młodych słuchaczy. Grzegorz ma 35 lat, więc on by jeszcze mógł zadzwonić. Do 35 roku życia bardzo prosimy. Od 16 mniej więcej, tak młodzież definiujemy. Więc dzisiaj te linie, które są dostępne zwykle dla wszystkich, dzisiaj zostawiamy je dla młodych słuchaczy, czyli 16-35. Starsi mogą napisać SMS-a, to zawsze jest ta możliwość też, ale chcielibyśmy, by młodzi na antenie się odzywali. Dzisiaj numery są takie, będziemy je powtarzać, żeby może zapamiętać, albo ktoś, kto jeszcze nie dzwonił do nas, nie pamięta tych numerów, nie zna, żeby sobie je zapisał. 56 655 23 55, północna część Polski do Łodzi włącznie mniej więcej, druga część 56 655 23 56. Jeszcze raz, 56 655 23 55 albo 655 23 56, co pomaga Ci pokonywać trudności. Już za moment wracamy do rozmowy.
Thank you.
Utwór Mimo Wszystko zespołu Hej, tak się zbiegł z tematem naszej audycji, tytuł tego utworu. Grzegorz Polakiewicz jest naszym gościem, opowiada o historii, którą przeżył, której doświadczył i doświadcza nadal, bo to nie jest tak, że się coś skończyło i po prostu zamykamy drzwi, tylko idziemy przez życie dalej. Pytamy was, co pomaga pokonywać trudności wam. Można pisać na Facebooku, na fanpage'u Czasu Wzrastania. Można pisać SMS-y 536 600 500. 536 600 500 i można telefonować 56 655 23 55 albo 655 23 56. Czekamy na młodych słuchaczy. Grzegorz, powiedziałeś o różnych wydarzeniach w twoim życiu. I krótkim, i długim, już tak można z tej perspektywy powiedzieć, trudno wyrokować, ile ono będzie trwało, jak Pan Bóg to poprowadzi wszystko, ale o tych, dobrze, że zacząłeś, dziękuję Ci za to też, wcześniej miałem o tym powiedzieć, ale z głowy wyleciało, że zacząłeś od tych rzeczy dobrych, pięknych, bo czasem tak jest, że rzeczywiście tak się potrafimy skupić i sami się nakręcać jakoś w tym, co nas boli. Od tego się jakoś nie ucieknie i w ten sposób też się nie wyleczymy. Dlatego chciałbym cię zapytać dzisiaj z perspektywy lat swojego życia, doświadczeń różnych, tych, które wspomniałeś, ale też pewnie innych. Jakbyś powiedział, czym jest przebaczenie dla ciebie osobiście dzisiaj? Historia z tatą, tak? Bo to chyba trochę też jakoś pokazuje, no, że przebaczenie tutaj się pojawia, ale też w takich relacjach codziennych, bo też się spotykamy z różnymi ludźmi, słyszymy różne rzeczy, doświadczamy różnych historii od kogoś, więc pytanie ze swojej perspektywy, z takiej codzienności, jakbyś powiedział o przebaczeniu.
Myślę, że często w życiu oczekujemy, że przebaczenie przyjdzie od tak i już będzie. Po prostu będzie fajnie. Natomiast z mojego doświadczenia wiem, że przebaczenie to jest proces. Proces działania Pana Boga w takiej przestrzeni, w której my Go zaprosimy, żeby On działał, w której będzie musiał uleczyć nasze rany i po uleczeniu tych ran dopiero przyjdzie w pełni oddanie Jemu takiej wolności w relacji pomiędzy mną a osobą, która mnie skrzywdziła. Mówię to na doświadczeniu przede wszystkim z tatą. Ja na poziomie woli tacie przebaczyłem jako dziecko. Natomiast zajęło mi to jeszcze wiele lat, żeby do tego właściwego przebaczenia doszło, bo mimo, że ja na poziomie woli mówiłem tak, tato, ja ci przebaczam, nie rozumiem tego, bardzo mnie to bolało, to gdzieś jednak w sercu czułem ogromny ciężar, balast, którego nie mogłem w żaden sposób się pozbyć. I to trwało latami. To jest też coś ważnego, na co chcę teraz uwrażliwić słuchaczy, którzy może są, może będą rodzicami, że jeżeli odmówicie miłości swoim dzieciom, to one nigdy nie przestaną kochać was, tylko siebie. Doskonale wiem, o czym mówię, bo przez wiele lat winę za to, co się wydarzyło, gdzieś znajdowałem w sobie, że to, co mój tata chciał zrobić, co zrobił, było podyktowane przez moją osobę, przez niechęć do mojej osoby. I też wiem, w jakim wielkim błędzie byłem, ale też potrzebowałem na to konkretnych lat. Ale wracając do tego przebaczenia, kiedy ono miało taki właściwy finał, jestem bardzo dokładnie w stanie to określić. Było to na Jasnej Górze, już jako 20-paroletni chłopak. Klęczałem przed obrazem Matki Bożej i mówiłem: Mateńko, ja tak bardzo chciałbym tak naprawdę przebaczyć tacie, bo wiedziałem gdzieś w głębi duszy, że moje przebaczenie to z jednej strony coś dobrego dla mnie, ale też w głębi duszy wiedziałem, że to przebaczenie jest potrzebne mojemu tacie, potrzebne do tego, żeby poszedł dalej, żeby mógł osiągnąć niebo, to, co, o co się modliłem i modlę dla niego cały czas, wierząc, że tak się stanie. I w tamtym momencie na Jasnej Górze zalałem się cały łzami i wydarzyło się coś, co jednoznacznie pokazało mi, że ja wtedy przebaczyłem z serca, a mianowicie to był pierwszy raz w moim życiu po odejściu taty, kiedy byłem w stanie powiedzieć: tato, kocham cię. I to poczucie, że ktoś zabrał tony kamieni z mojego serca. Jakby to doświadczenie później przydało mi się w kolejnych latach mojego życia i nieustannie mi się przydaje w przebaczaniu kolejnym osobom, które mnie zraniły, które mnie zawiodły. My tak często próbujemy coś w życiu zrozumieć. Nie potrafimy zaufać Panu Bogu w ciemno. A jednak to jest najważniejsze. Najważniejsze stanąć w obliczu tego ogromnego cierpienia i powiedzieć: Panie Jezu, nie rozumiem, ale pewien jestem Ciebie, pewien jestem Twojej miłości. I teraz ostatnie tygodnie są też takimi tygodniami wielkiego cierpienia od osób bardzo bliskich mi, cierpienia, które doświadczam. I starałem się nawet podczas tego pobytu w Rzymie zrobić sobie porządny rachunek sumienia i znaleźć jakąś winę w sobie. Ale nie potrafiłem. I co w takiej sytuacji zostaje? Zostaje ufać Panu Jezusowi. Mówić Mu: Panie Jezu, nie rozumiem, ale jestem pewien Twojej miłości i tego, że Ty nad tym wszystkim jesteś. Bo skoro jesteś w tych momentach, kiedy czuję się szczęśliwy, radosny, kiedy w moim sercu i na mojej twarzy pojawia się uśmiech, kiedy spotykam się z przyjaciółmi, tak jak dzisiaj ta wielka niespodzianka, że tu do studia przed naszym nagraniem przyjechał mój przyjaciel Maciek, którego ojciec też poznał. To są takie promienie od Pana Jezusa, które rozweselają nasze serca. Tylko my często w tym smutku, i to jest diabelska robota, pogrążamy się, zatracamy się, rozdrapujemy tą ranę i odpychamy te promienie radości, promienie słońca, które nam Pan Bóg posyła, żeby pokazać nam: nie jesteś sam, kocham Cię, jestem przy Tobie i przeprowadzę Cię przez to. Tylko my często, wiem to po sobie, znam lepszy scenariusz na swoje życie i znam lepsze recepty na to, żeby być szczęśliwy. A prawda jest taka, że tylko Pan Bóg wie, jak naprawdę uczynić nas szczęśliwym pomimo pozorów, które w cierpieniu dotykają nas tu na ziemi.
Powiedziałeś bardzo ciekawą, może to złe słowo, ale taką mocną rzecz i w kontekście tej historii z przebaczeniem swojemu ojcu, może jeszcze przed przebaczeniem, ale z tym szukaniem winy w sobie, że coś ty, no dlatego tata się tobą brzydzi, bo ty czegoś nie potrafisz, jakiś nie jesteś i tak dalej. Druga rzecz, historia z, tak jak powiedziałeś, sprzed kilku miesięcy, tygodni, doświadczenia, trudne też z przyjaciółmi, z dobrymi znajomymi. I też mówisz o rachunku sumienia i szukaniu winy w sobie, ale potrafiłeś już powiedzieć, że tego nie znalazłeś w sobie. Na ile tu jest klucz do tego, żeby być zdrowym, takim, no nie powiem psychicznie, ale zdrowym duchowo, żeby czuć, że coś jest poza tobą, na przykład, że to nie do końca od ciebie wszystko zależy, również nie do końca wina leży po naszej stronie.
Tak, jakby to jest piękne, bo zawołanie biskupie papieża Benedykta, kardynała Ratzingera, to było współpracownicy prawdy. I myślę, że w każdej sytuacji powinniśmy szukać prawdy, bo to prawda nas wyzwoli. Dlaczego robiłem sobie teraz rachunek sumienia? Bo jeżeli znalazłbym winę po swojej stronie, że ja coś zawiodłem, to prosiłbym o przebaczenie i próbowałbym naprawić to złe, co uczyniłem. Jakby my w Kościele, i to chciałbym, żeby bardzo mocno wybrzmiało, zapominamy o tym, że jeżeli kogoś oczernimy, komuś wyrządzimy krzywdę, kogoś zranimy, to pójdziemy do spowiedzi i wszystko jest załatwione. Nie. Nie jest załatwione. Jeżeli kogoś oczernisz, to musisz to odwołać. Jeżeli kogoś skrzywdzisz, to krzywdę, którą wyrządzisz, musisz naprawić. Jeżeli kogoś pomówisz, rzucisz kłamstwo, obelgę, to musisz to kłamstwo i tą obelgę odwołać. Jakby nam się wydaje, że pójdziemy do spowiedzi i sprawa jest załatwiona. Nie jest załatwiona. Jakby dlatego też ja zawsze bardzo stanowczo podchodzę do takich sytuacji, szukając winy w sobie, ale nie naiwnie obwiniając się o wszystko, tak jak było to za dziecka, że patrzyłem ślepo i szukałem ślepo winy w sobie, ale staję się za każdym razem staram się stanąć w takiej prawdzie i w świetle takiej prawdy, jakim jest Chrystus, żeby ujrzeć to, co jest prawdziwe we mnie. Czyli prawdziwe dobro, ale też, jeżeli i ono jest i się pojawi, prawdziwe zło. I żeby potrafić rozróżnić jedno od drugiego i nazwać jedno i drugie dobrem i złem. I myślę, że w tym wszystkim można tak naprawdę zacząć kochać siebie. Jakby nie ciągle obwiniać siebie o wszystko. O każde cierpienie, o każdą relację, która się posypała, o każdą łzę, o każdy zły humor bliskich nam osób. Ogólnie już był jeden, który wziął wszystko na swoje plecy i dźwigał i umarł za to. Jezus Chrystus. My już musimy być tylko wierni Ewangelii. I wydaje się, że codziennie nas to przerasta. Wezwanie do tego, żeby żyć Ewangelią, nie jest wezwaniem ponad nasze siły. A często nam się wydaje, jak to byłby koniec świata. Ale da się. Gdyby się nie dało, to Jezus by nam jej nie zostawił. I wielcy święci, choćby od pierwszych wieków, męczennicy, święty Piotr, święty Paweł, święty Jakub, aż po dziś dzień, święty Jan Paweł II, czy choćby w moim odczuciu ojciec święty Benedykt XVI, oni nam pokazali, że da się żyć Ewangelią na co dzień, że da się trwać na krzyżu do końca. I ktoś teraz może powiedzieć, no tak, Jan Paweł trwał na krzyżu do końca, ale Benedykt XVI zszedł z tego krzyża 10 lat temu, rezygnując z pontyfikatu. Bzdura. Sam Benedykt XVI powiedział, że on nadal trwa na krzyżu, ale w zupełnie inny sposób. I ja i wiele innych osób było tego świadkiem, że żył w miłości z ukrzyżowanym. Tylko nam w dzisiejszym świecie tak łatwo uciekać od krzyża. Jasne, od krzyża trzeba uciekać, dopóki się to da. Jest to możliwe. Ale kiedy przyjdzie moment konfrontacji z krzyżem, to trzeba go przyjąć, pokochać i współpracować z prawdą. A jedyną prawdą w naszym życiu jest Jezus Chrystus. I bez Niego nigdzie tak naprawdę nie zajdziemy i nic, co dobre w życiu, nie osiągniemy.
W kontekście tego stawania w prawdzie o sobie, dziękuję za ten przykład, też taki bardzo konkretny, że trzeba z Panem Bogiem, ale i z drugim człowiekiem pewne kwestie załatwić. Święty Filip Nereusz podawał ten przykład kobiety, która, czy kobiecie, która kogoś obmówiła, rozsypanego pierza, prawda, z poduszki, które na wietrze się rozpierzchło po całej okolicy, no i mówi, pozbieraj to pierze teraz. Ona mówi, no to jest niemożliwe. A on mówi, no, tak jak twoje słowa, które kłamliwe wyszły z twoich ust i tak się rozleciały pomiędzy różnymi ludźmi, czy możliwe jest je teraz pozbierać, czy zdementować wszystkie. Więc to jest to nasze zadanie i raczej też taka chyba przestroga, nie? Żeby zanim coś, to może się warto, mówiąc kolokwialnie, ugryźć w język, czy przemyśleć trzy razy, czy to będzie miało dobre owoce, czy złe owoce. 25 minut już po 22. Rozmawiamy dzisiaj na temat życia, mówiąc ogólnie, ale takiego pokonywania też przeszkód, trudności z Chrystusem, który nas i nam w wierze przewodzi, prowadzi nas przez nasze życie. Z nami jest Grzegorz Polakiewicz. O Jakubie Świętym wspomniałeś, więc za chwilkę też o Santiago, ale zanim o Santiago, to też kilka jeszcze faktów z twojego życia, z twojej codzienności. To już za momencik. Za chwilkę będziemy też czytali komentarze, bo ich jest już coraz więcej. Bardzo dziękujemy. Na Facebooku fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, co pomagać i pokonywać trudności. I SMS-y 536-600-500, 536-600-500, co pomaga ci pokonywać trudności. Będziemy o nich za chwilkę mówić, będziemy rozwiązywać też problemy zawiłości. To nie tyle jakaś poradnia, ale będziemy czerpać z doświadczenia naszego dzisiejszego gościa. Zawsze jakoś tak się potrafimy pozytywnie zarażać doświadczeniem Pana Boga i spotkaniem z Panem Bogiem. Dlatego też nie inaczej będzie dzisiaj. Będziemy o tym też rozmawiać, co Pan Bóg dla nas w życiu czyni. Już powoli uczymy się to dostrzegać, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo wiele.
anielskich skrzydeł szum. Ten niezwykły gwiazdy blask świadczą, że przybywa król. Miłość, która zbawia świat. Dziecko
dwie minuty po 22:00 trwa audycja Czas Wzrastania. Naszym gościem jest Grzegorz Polakiewicz, bloger, ewangelizator, świecka osoba konsekrowana, również jak się dowiedzieliśmy przed momentem. Za chwilkę się dowiemy, że pielgrzym również, ale to za momencie, ja tylko przypomnę, że można do nas napisać, co pomaga ci pokonywać trudności. Takie pytanie wam zadajemy. Dziękujemy za te komentarze, które już przyszły. Czekamy na kolejne. Jeszcze niecała godzinka nam została, więc czekamy. A po tej części rozmowy przeczytamy kilka tych komentarzy, kilka SMS-ów. I nie tyle będziemy je komentować, ale się jakoś odniesiemy, bo to są wasze zdania, które są zaczerpnięte z codzienności, z życia, które przeżywacie. Więc fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, albo SMS-y 536 600 500 536 600 500. Dla najodważniejszych numery telefonów 56 655 23 55, albo 655 23 56, co pomaga ci pokonywać trudności. Grzegorz wszedł do naszego studia o kuli jednej, ale chodzisz o kulach generalnie, więc no, coś ci doskwiera. Dlaczego? Dlaczego te kule są ci potrzebne?
Dla ozdoby.
A, rozumiem, dobrze. Nie domyśliłem się i nie myślałem o innych powodach.
Tak naprawdę no, historia z kulami to zaczęła się w 2011 roku. Na początku ciężko było lekarzom stwierdzić, co mi dolega, bo zaczęło się dość niepozornie, ale z kolejnymi miesiącami było coraz gorzej. Ja już nie mogłem na nodze stawać, traciłem przytomność, z bólu nie pomagała morfina. Okazało się, że mam neurogenną osteoartropatię Charcota już w zaawansowanym stadium. Jedyne, co może mi pomóc, to amputacja nogi poniżej kolana. I tak też się stało w 2012 roku na jesień. W krakowskim szpitalu Ojców Bonifratrów odjęto mi nogę. I zaczął się pewien etap, nowy etap w życiu. Na początku o dwóch kulach i na jednej nodze.
Dzisiaj o jednej kuli, już tutaj do studia, bo mówiłeś krótszy odcinek, więc jakoś dajesz radę, ale no tak, samolotem sobie leciałeś na pogrzeb papieża Benedykta do Rzymu, do Włoch. Tutaj przyjechałeś pociągiem, więc jakoś ci to, nie wiem, czy nie przeszkadza, pewnie jest inaczej, ale da się przyzwyczaić do takich no też ograniczeń, które się pojawiają.
Ja myślę, że jedyne ograniczenia, jakie istnieją, to te, które sami sobie stwarzamy w naszej głowie. I moje życie na jednej nodze, a teraz w zasadzie jeszcze też z jednym okiem, a drugim słabowidzącym, no to też są jakieś ograniczenia, ale to w naszej głowie leży to, na ile my pozwolimy im zawładnąć naszym życiem. Moja miłość w sercu do papieża Benedykta jest i była ogromna i nie wyobrażałem sobie, żeby nie polecieć pożegnać bardzo bliskiej memu sercu osoby. Tak samo przed laty wystarczyło jedno zdanie mojej przyjaciółki, która w 2016 roku przeszła szlakiem do Santiago de Compostela, kiedy po ich powrocie rozmawialiśmy i powiedziałam: Mariola, to było moje jedno z największych marzeń w życiu. Ja mówię, jak opowiadacie mi o tym wszystkim, to aż serce mi pęka, bo tak bardzo chciałbym przejść tą drogą. I Mariola powiedziała: skoro chcesz, to idź, przejdziesz. I nie wiedziałem, że jedno zdanie wystarczy do tego, żeby wypchnąć mnie w drogę na jednej nodze, o dwóch kulach, blisko 600 kilometrów, 26 dni, w trasę z Fatimy do Santiago de Compostela.
Marzyłeś o tym od dawna, tak? Jeszcze mając dwie nogi, moglibyśmy powiedzieć.
Tak, jeszcze w liceum.
Ale nasiliło się to już później. Ta Mariola musiała to powiedzieć, żebyś się przekonał, że to jest do zrobienia.
Tak.
Coś więcej, bo nieraz przeszedłeś Camino de Santiago.
Tak, pierwszy raz był w 2017 roku. Intencja tej drogi też była wyjątkowa, ponieważ było to 90-lecie urodzin papieża Benedykta. Więc chciałem mu ofiarować coś wyjątkowego. Myślę, że w moim przypadku w tamtym momencie dla mnie było to coś trudnego, coś wymagającego, coś od serca, coś wyjątkowego. I rzeczywiście tak się stało, że jeszcze dla potwierdzenia tego, czy rzeczywiście mam lecieć, kiedy postanowiłem o wylocie i otworzyłem stronę linii lotniczych, powiedziałem: Panie Boże, jeżeli mam lecieć, to znajdę bilet do 70 zł, bo tyle miałem na koncie. Znalazłem za 69, ale dalej nie dowierzając, że Pan Bóg rzeczywiście tego chce, poszedłem do kardynała Kazimierza Nycza, mojego biskupa w Warszawie, porozmawiałem i mówię: Ojcze, chcę iść na Camino, ale wszystko zależy od Ojca. Jeżeli nie dostanę błogosławieństwa i zgody na tą drogę, to nie pójdę. Ksiądz kardynał był bardzo przejęty i przerażony moją wizją i moim pomysłem. Zresztą powiedział mi na koniec, że błogosławi mi z całego serca na tą drogę, ale pozwoli, że nie będzie mnie naśladował w tym, co robię. No i tak się wydarzyło, że wyruszyłem w kwietniu z Warszawy do Porto, później do Fatimy i do Santiago. 26 dni i wiele historii, wiele spotkanych osób i ogromna miłość do tej drogi, ale Camino to nie jest przede wszystkim ten piękny szlak wzdłuż oceanu, przez piękne pogórze Galicji. Camino tworzą przede wszystkim ludzie, których się na tej drodze spotyka. Byłem na Camino czterokrotnie. Za każdym razem spotykałem setki osób, jak nie tysiące. Każda z tych osób jest w moim sercu do dzisiaj. Każda wyryła w tym sercu jakiś szczególny ślad. I myślę, a nawet więcej niż myślę, jestem przekonany, że Camino de Santiago to właśnie mozaika tych ludzkich serc, które na tej drodze właśnie do grobu Jakuba się spotyka.
Powiedziałeś, że pierwsze Camino ofiarowałeś za papieża Benedykta. Miałeś mu okazję o tym powiedzieć?
Tak. Kiedy byłem u Ojca Świętego z tą długą wizytą w 2019 roku w klasztorze Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich, zawiozłem Ojcu Świętemu swoją kompostellę, czyli dokument potwierdzający przejście szlaku Camino de Santiago. Oprawiłem go elegancko. Ojciec Święty wiedział, że ja się wybieram w tą drogę, bo wysyłałem list do arcybiskupa Georga właśnie w 2017 roku. Nie rozpisywałem się wówczas w szczegółach, a na pewno nie pisałem, że ofiaruję to w intencji Ojca Świętego, bo miałem gdzieś w sercu przeczucie, że jeszcze się zobaczymy i będę mógł to Ojcu Świętemu powiedzieć osobiście. I moment, kiedy dałem Ojcu Świętemu tą kompostellę i opowiedziałem o tej drodze, był momentem, który ogromnie mnie wzruszył i nieustannie mnie wzrusza, bo Ojciec Święty wziął do rąk tą ramkę z tym dokumentem, popatrzył mi głęboko w oczy i zapytał: i ty poświęciłeś tyle trudu i tak się męczyłeś, taki kawał drogi w mojej intencji? I zapytał, czym ja sobie na to zasłużyłem. Największy teolog, wielki w moim przekonaniu święty, pyta się mnie, zwykłego chłopaka, czym on sobie zasłużył. I I to, co doświadczyłem wtedy, było tym, co doświadczałem podczas każdego osobistego z nim spotkania, czyli doświadczyłem miłości, ale takiej miłości, która widzi sercem, która widzi to, co jest absolutnie niewidzialne oczyma. Trzeba wniknąć w spotkaniu z drugim człowiekiem w niego samego, żeby zobaczyć, z czym on przed tobą staje. I Ojciec Święty nie widział tylko jakiejś tam komposterki, tylko widział ten trud, widział moje cierpienie, widział krople krwi, które kapały z rąk, kiedy 25 dnia, już przedostatniego dnia dojścia do Santiago, prawie nie dawałem rady z bólu. On widział wszystko. I dla niego to, co dla mnie wydawało się niczym specjalnym, dla niego było czymś ogromnie wyjątkowym i ważnym.
Udało ci się odpowiedzieć papieżowi, dlaczego, czym sobie na to zasłużył?
Myślę, że moje łzy i mój wyraz twarzy wszystko odpowiedział. Dla mnie, jakby dzisiaj zadał mi to pytanie, teraz, to odpowiedziałbym mu, że nie musiałby niczym zasługiwać, bo jego miłość do Chrystusa, do mnie i do każdego człowieka jest odpowiedzią na każde pytanie.
Mówimy o Santiago de Compostela, o tej drodze, o Camino. Temat bardzo popularny i powiedziałeś, że tworzą go ludzie. A czego ciebie nauczyła ta droga? Nie wiem, za pierwszym razem szło się inaczej niż za trzecim, za drugim, za czwartym?
Pewnie były jakieś różne niuansiki, różnice. Natomiast mój pierwszy raz, kiedy ruszałem na szlak Camino, byłem niezwykle zuchwały, ponieważ myślałem, że Pan Jezus pozwala mi spełniać moje marzenie i to jest dla mnie droga, że ja tam wiodę prym i że ja będę ustalał zasady, że będziemy sobie z Panem Jezusem iść, tylko ja i On, będziemy sobie rozmawiać, ja wręcz będę lewitował nad ziemią. Wymyśliłem sobie różne duchowe doznania, wyestetyzowałem wszystko do granic możliwości i co? I nie zrobiłem pierwszego kilometra, bach, podchodzi do mnie para i o co mnie proszą? Czy mogą sobie ze mną zrobić zdjęcie, ale tak, żeby było widać, że nie mam nogi?
Atrakcja taka turystyczna.
Tak.
Na tej drodze. Coś jak osobliwość, o tak bym powiedział.
Osobliwość, dokładnie. Ale to nie koniec. Minęło, nie wiem, czy kilkanaście minut, pół godziny. Kolejna osoba prosi mnie o zdjęcie, ale tak, żeby było widać, że nie mam nogi. Byłem wściekły. Doszedłem zmęczony do alberga, czyli do takiego schroniska dla pielgrzymów. Usiadłem na łóżku i zacząłem się modlić i mówię: Panie Jezu, to nie tak miało wyglądać. Mówię, mieliśmy iść razem, mieliśmy rozmawiać, miałem się przemieniać, miałem się cieszyć tą drogą. Ja mówię, a co, ale czuję się jak Misiek na Krupówkach, tylko Misiek za zdjęcie piątaka dostaje, a mi nawet nie dziękują. I wtedy wydarzyło się coś, co całkowicie odmieniło już moje spojrzenie na Camino. Usłyszałem w swoim sercu słowa: dzieciaku, gdyby nie było dane ci to z góry, nie zrobiłbyś ani jednego kroku i nie jesteś tutaj dla siebie, ale dla tych ludzi, których ja ci postawię na drodze. I zrozumiałem, o co wtedy chodzi, że to taki deal między Panem a mną, że On pozwoli mi spełnić jedno z moich największych marzeń, ale w zamian prosi mnie tylko o jedno, o to, żebym ja na tej drodze był świadectwem Jego miłości, narzędziem Jego miłości. I kiedy ruszyłem już drugiego dnia z innym spojrzeniem, z inną perspektywą, zrozumiałem, że przez cały dzień przegapiłem jeden wielki cud. Cud, jakim był każdy napotkany człowiek.
Tu się zatrzymamy, tak jak na drodze się zatrzymujemy. Za chwilkę wrócimy do rozmowy. Tych wątków, tematów, ja jeszcze mam tutaj wiele zapisanych, nie zdążymy, już widzę po czasie, że się nie wyrobimy, ale przypomnę tylko, że świadectwo Grzegorza, naszego gościa dzisiaj, jest dostępne też w takim cyklu Wierzę w Boga w telewizji Trwam. Można na YouTubie znaleźć dwie części tego świadectwa, które o 15.30 też w telewizji Trwam będzie to świadectwo i różne wątki też będą poruszane, więc zachęcam do tego, żeby sobie uzupełniać te kwestie, bo to ważne. Ta audycja też będzie do odsłuchania na portalu Radia Maryja w zakładce audio i audycje. Tam można wpisać też w wyszukiwarkę czas wzrastania z datą dzisiejszą. Za 10 minut 23, kilka taktów muzyki. Za chwilkę wracamy i zaczniemy, tak jak obiecałem, od waszych komentarzy.
Ciebie piękne słowa tej kolędy i zaniosę ją w prezencie Jezusowi, co wstajęce przyniósł ludziom zmiłowanie, przyniósł ludziom ukojenie, sny spokojne i radosny, ciepły dom. Gloria, gloria. Życzeń. Jedna siła to sprawiła, małe dziecię to Zbawiciel. Przyniósł ludziom zmiłowanie, przyniósł ludziom ukojenie, sny spokojne i radosny, ciepły dom. Gloria, gloria, stał się cud. Gloria, gloria, stał się cud. Gloria, gloria, stał się cud. Gloria, gloria. Gloria, gloria, stał się cud.
Stał się cud i takie cuda się zdarzają, kiedy idziemy z Panem Bogiem przez życie, jak słyszymy, Grzegorz nam opowiada, kto może pojąć, niech pojmuje albo przyjmuje, i to przede wszystkim sercem, te historie, o której słyszymy, i inne historie spotkania z Panem Bogiem. One są dla nas ważne, inspirujące i potrzebne też, więc dzielimy się nimi. Ja bardzo dziękuję za wasze wpisy na Facebooku, przede mną fanpage Czasu Wzrastania, i piszecie do nas, co pomaga wam pokonywać trudności. Dziękuję tym bardziej, że to są sprawy dosyć takie osobiste, prywatne, a jednak piszecie, dzielicie się. I za to bardzo dziękuję. Michał pisze tak: szczęść Boże, codzienna, systematyczna modlitwa, zawierzenie się Matce Bożej, a także odmawiany każdego dnia różaniec, który z pomocą Bożą pomaga znaleźć jak najlepsze rozwiązanie moich trudności. Marysia pisze tak: obecność pomaga mi pokonywać trudności. Codziennie doświadczam Boga, który jest żywą osobą. Modlę się bardzo często do Niego, wtedy w ciszy mogę Go usłyszeć. Powierzam miłosiernemu Jezusowi swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, całe moje życie, teraz i w wieczności. On mnie umacnia w sakramentach świętych, uzdrawia i prowadzi. Ufam Mu, bo wiem, że z trudnych momentów On potrafi wydobyć dobro. Oddaję Mu swoje zranienia, bo On jest najlepszym lekarzem. Sama nieraz nie dałabym rady. Dziękuję za piękną i budującą audycję. Pozdrawiam serdecznie. Proszę o modlitwę. Marysiu, dziękujemy za dobre słowo. Estera. Modlitwa, rozmowa z Bogiem, Ojcem, ufność. I cytat Estera króciutki. Nie bój się, tylko wierz. Dziękujemy Esterze. Dalej troszeczkę idziemy. Marek napisał ciekawą rzecz. Wierzysz w Boga? / Cierpisz? / Więc wszystko jest w porządku. Czy to jest, Grzegorzu, wyznacznik tego, że cierpienie to jest potwierdzenie dobrej drogi, którą się idzie? W wierze? Mówiłeś o tym, że miłość to krzyż w jakimś sensie, ale...
Tak. Znaczy się, to też jakby każde życie jest inne, każda historia życia jest inna i Pan Bóg też zna nas bardzo dokładnie. Przenika do głębi i też wie, ile dany człowiek jest w stanie unieść. Ile jest w stanie wycierpieć. I ja wiem i widzę to po sobie, że ilekroć przychodzi cierpienie, to też przychodzi ogromna łaska. Łaska tego, żeby to wszystko unieść. Kiedy ja tak wspominam czas od lutego do maja ubiegłego roku, kiedy leżałem na oddziale intensywnej terapii najpierw 3 tygodnie, pod respiratorem w śpiączce, a później na oddziale intensywnej terapii, kiedy to co chwilę wydarzało się coś trudnego. To obrzęk płuc, to duszenie się, to nakuwanie, ściąganie płynu z opłucnej. Nie chcę wymieniać tego wszystkiego, bo dzisiaj, w momencie, kiedy ja w telewizji usłyszę choćby dźwięk respiratora, przeszywa mnie ogromny jakiś strach, jakiś na samo wspomnienie. A przez tamte 3 miesiące, kiedy cierpienie było nieporównywalnie większe od tego, jak tylko usłyszenie w telewizji dźwięku respiratora, ja się nie bałem. Ja wiedziałem, że Pan Bóg jest przy mnie i wiedziałem, że na tej kalwarii nie jestem sam. I też wiedziałem, że idę drogą, którą On dla mnie przeszedł, o wiele cięższą przeszedł On, więc dlaczego ja miałbym Mu odmówić choć tej krótkiej drogi wędrowania razem z Nim. Jakby Nie chcę tego komentować, słów pana Marka, natomiast nie namaszczajmy życia chrześcijanina tylko cierpieniem, bo ono jest w życiu każdego człowieka obecne. I też w tym wszystkim musimy pamiętać, że chwała i radość taboru możliwa jest tylko dzięki Golgocie. A Golgota, jaka dotknie nas tutaj w tym życiu i jaką nam przyjdzie przejść drogę krzyżową w tym życiu, to Pan Bóg już doskonale wie. I dla jednego będzie ona mniejsza, dla drugiego większa, ale to tylko jeżeli będziemy przeciwstawiać je sobie według ludzkiej logiki. Bo Pan Bóg wie najlepiej, że ta droga, która może być dla nas błahym i lichym cierpieniem, dla tego człowieka, który niesie ten konkretny krzyż, może on być krzyżem ledwo do uniesienia.
Krzyż jako coś, co jest bramą do nieba, ale tę bramę nam otworzył Chrystus, o tym mówiliśmy. Już wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i dla nas jest też drogą, prawdą i życiem. Idziemy z Chrystusem, niosąc swoje krzyże, takie jak powiedziałeś, takie jak On nam daje, takie, żebyśmy je unieśli, potrafili unieść, bo Pan Bóg nie jest tym, który lubi się patrzeć, jak nam idzie gdzieś tam z góry, ale też idzie z nami po drodze naszego życia. Za chwilkę wracamy do rozmowy. Jeszcze kilka taktów muzyki Marka Grechuty, krajobraz pełen nadziei. Dlatego z taką nadzieją też chcemy iść w dalszą część audycji i z nadzieją was zostawić wszystkich, bo no, my jesteśmy w drużynie zwycięskiej, mówiąc tak obrazowo, w drużynie Chrystusa, który wygrał, który pokonał śmierć, pokonał krzyż, pokonał grzech.
Nadzieja mu splata myśli i czyn. Z nią płynie czas z owej prostej przyczyny, że szczęście to cel, a rozum dobry Bóg, który wymyślił tak wiele mógł i wciąż można na niego liczyć. Wierzę w promenady ludzkich serc, biegnących w przyszłość dali przestrzeń, czar zdobytej wielkiej wiedzy, niech im wiele szczęścia da. Wierzę wielką ludzką siłę życia, trwającą wiecznie, bo tak dobry jest ten pejzaż, który służy tyle lat pod niebem gwiazd. Marzymy już o odkrytych planetach, woła gwiezdna podnieta. Może i tam wyrośnie kiedyś łan złocistych zbóż, bo rozum Pan tak nas ciągle zadziwia. Lecz ziemia ta z pięknym słońcem, księżycem wyjawia wciąż tą niezwykłą różnicę. Wszystko tu jest, tylko rozsądnie brak. Szczęście dać, ziemia co rodzi kart. Wierzę w promenady ludzkich serc, biegnących w przyszłość dali przestrzeń, czar zdobytej wielkiej wiedzy, niech im wiele szczęścia da.
wierzę w wielkoludzką siłę życia, trwającą wiecznie, bo tak dobry jest ten pejzaż, który służy tyle lat pod niebem gwiazd.
Cztery minuty po 23 trwa audycja Czas Wzrastania. Już powolutku ona zmierza do końca, ale powolutku na szczęście. Z nami jest Grzegorz Polakiewicz, który dzieli się z nami doświadczeniem Pana Boga i opowiada o tym, jak ta relacja z Bogiem wygląda. Odbieramy telefon. Bardzo
Halo.
Prosimy. Tak?
Halo. Szczęść Boże, Ojcze. Mówi Andrzej
Boże.
Z Łańcuta.
Witam, Panie Andrzeju.
Ojcze, Bóg zapłać za tą wspaniałą audycję. Ja Grzesia znam od małego dziecka. Znam te jego wszystkie cierpienia. Znam jego całe życie. Naprawdę to jest wielkie świadectwo, które on tutaj daje. To jest wielki drogowskaz na wszystkich, którzy jakiekolwiek mają cierpienie, czy to zdrowotne, czy duchowe, czy jakieś rodzinne. Daje taką siłę, tak wzmacnia, że ta audycja to jest na te czasy dzisiejsze, to jest po prostu no, wielki dar. I to jest Duch Święty. I to tak, i tam się mówi, że jak szedł, prawda, tą drogą świętego Jakuba i tak jak Pan Jezus stawiał na jego drodze, nawet osoby, jak to powiedział Gil, prawda, tak ta audycja jest, uważam, też może nie dealem, ale jest właśnie takim znakiem, jak to cierpienie, jak to wszystko znosić, jak z Bogiem się łączyć, gdzie ufać, w co patrzeć, i bo ciężko jest znosić choroby. Czy to są młodzi ludzie, czy starsi, czy dzieci. Grzesiu doskonale wie, że mamy wnuczkę taką leżącą. Martynka już ma 11 lat, ona leży bez kontaktu. Ty wiesz doskonale, bo przecież pamiętasz, byłeś nawet chyba z relikwiami u nich wtedy jeszcze, modliliśmy się na różańcu. A z Piotrem służyłeś do mszy, pamiętasz w łańcucie u Matki Bożej z kaplerzyna i byliśmy ministrantami, byliście razem. No potem ten kontakt jakoś tak się urwał, no bo wyjechałeś z łańcuta, ale wspieramy cię cały czas modlitwą, wspieramy cię w twoim działaniu. No bardzo się cieszę, nie oglądałem pierwszej części w telewizji, bo taka, no była pewna przeszkoda, ale już pilnowałem, żeby tą część audycji radiową usłyszeć. Te twoje świadectwa wiedziałem, że będą poruszające, więc obdzwoniłem całą rodzinę. Słuchają moi synowie, słuchają moi przyjaciele, nawet za ścianą państwo Sudołowie, to powiem głośno, wspaniali ludzie, oddani Panu Bogu, wierzę o Polsce. Także ściskamy cię, Grzesiu, wspieramy cię. Życzymy ci zdrowia dużo. Niech cię Matka Boża prowadzi, Łańcucka i wszystkie Matki Boże, jak są we wszystkich kościołach. I oczywiście Święta Rodzina. I wierzę, że masz dużo do zrobienia. Dlatego musisz swoje cierpienie znosić silnie, żebyś dawał wieczne świadectwo, jak należy właśnie żyć, jak należy dążyć do jedności z Bogiem. I wtedy wszystko będzie, Grzesiu, dobrze. Grzesiu, ja cię serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że mnie pamiętasz jeszcze.
Oczywiście, panie Andrzejku. Wszystkich was pamiętam i też pamiętam.
Dziękujemy.
Pozdrawiam was wszystkich i zostańcie z Bogiem.
Bardzo dziękujemy. Miło tak od sąsiada dobre słowo usłyszeć, bo to no, z czasem sąsiedzi wiedzą o nas wszystko, prawda? I te zakamarki dobre i niedobre. A tutaj takie piękne świadectwo. Dziękujemy też, panie Andrzeju, za takie apostołowanie, przekazywanie innym, że jest taka audycja i warto będzie jej posłuchać. Za to dziękuję. Grzegorzu, pytam ciebie, no bo też tutaj nasz słuchacz nam pewne kwestie uświadomił i ty powiedziałeś już o pewnych rzeczach. W 35-letniej historii swojego życia, długiej i niedługiej, ale no odrzucenie na początku życia praktycznie w dzieciństwie. Później choroba 12 lat temu, ta związana z nogą, którą trzeba było odjąć. Później inne kwestie, też zdrowotne, takie bardzo, bardzo mocne doświadczenia. Mówisz, że jedno oko nie funkcjonuje, drugie no, też się trochę psuje już.
No tak.
Już. Nie powinno tak być, bo to tak po ludzku, nie? Oczywiście mówiąc. Bo to za wcześnie. I inne rzeczy też, o których też nie powiedzieliśmy, nie wiem, czy powiemy, może nie zdążymy, ale o co chodzi? No, nie wiem, dla mnie za dużo, jak na jednego człowieka. Pytanie, czy ty się na Pana Boga nie miałeś ochoty obrazić?
Znaczy się przede wszystkim to nie miałbym powodu się na Niego obrazić, bo jeżeli mnie coś trudnego w życiu spotyka, jeżeli przychodzi jakaś choroba, czy odrzucenie, czy rana ze strony bliskiej mi osoby, to nie doświadczam tego od Pana Boga. Tylko to przychodzi od... To jest kwestia wyboru drugiego człowieka. To jest kwestia świata, który jest skażony grzechem. A Pan Bóg przy mnie wiernie trwa, trzyma mnie za rękę i wskazuje mi drogę, jak iść przez to wszystko, żeby nie stracić życia. I bynajmniej nie chodzi mi o to życie tutaj, ale o to życie wieczne. Nigdy nie patrzyłem na to, cokolwiek w życiu się wydarzało, z perspektywy tego, że Pan Bóg mnie pokarał, że Pan Bóg na mnie coś narzuca. Nie, zawsze patrzyłem, że coś trudnego jak przychodzi, to On jedynie może to dopuszczać, albo nie. Ale jeżeli dopuszcza, to też po to, żeby wyprowadzić jeszcze większe dobro z tego. Dlaczego? Nie wiem. Powtarzam mu niejednokrotnie. Nie rozumiem, ale jestem pewien ciebie i twojej miłości. A szczególnie często powtarzam to wtedy, kiedy po ludzku nie mam siły. Kiedy moją jedyną modlitwą są łzy, które płyną z oczu. Powtarzam mu, nie rozumiem, ale jestem pewien ciebie i twojej miłości. I wiem, że On jest przy mnie i nie pozwoli mi zginąć.
No, dzięki za taką lekcję i katechezę. Na koniec telefon nam się rozdzwoniły, na koniec audycji, więc odbieramy kolejne. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Damian z Warszawy.
Witaj, Damianie.
Ja do tego tematu, mimo wszystko, no mam trochę więcej niż 35 lat, ale postanowiłem zadzwonić, może się uda i chciałem zabrać głos. Bardzo podziwiam świadectwo i postać, osobę Grzegorza. Jak się okazało, też z Warszawy. Ja tu mieszkam od kilkunastu lat, ale do tematu chciałem powiedzieć, że Pan Bóg wzywa każdego człowieka tak samo, tylko pytanie, czy my odpowiadamy. Ja też urodziłem się w takiej rodzinie, gdzie została przekazywana wiara, Wigilię i tu mógłbym opowiadać długo. Natomiast ja pierwszy raz osobiście Panu Bogu odpowiedziałem podczas pierwszej komunii, jak to ksiądz proboszcz u nas w parafii powiedział, że nieważne, czy dostaniesz zegarek, ważne, że Pan Jezus do ciebie przyjdzie dzisiejszego dnia i to od nas zależy, czy będziemy z Panem Bogiem, no tak powiedzieć, można współpracować. Pan Bóg każdego zaprasza. Niestety nie każdy odpowiada na te wezwania. Ja się nie mogę pochwalić takimi długimi pielgrzymkami jak kolega Grzegorz, ale udało mi się w życiu 10 razy być na pieszo w Częstochowie. I to też mnie nauczyło życia i wiary. I właśnie spotykania tych ludzi w każdej grupie po 300 osób, no wszystkich się nie znało, ale to jednak jest spora grupa. I myślę, że mimo wszystko możemy zrobić dużo, nawet jeśli myśli się, że można zrobić niewiele.
Dzięki, Damianie.
Dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za to świadectwo też. Ciekawe stwierdzenie na końcu, prawda? Nam się czasem wydaje, że nie wiadomo, ile trzeba zrobić. To chyba Maksymilian Kolbe powiedział, później też Jan Wianej, jedno zdrowaś Maryjo, odmówione z wiarą, całym piekłem może potrząsnąć. To jest właśnie to. My czasem sobie myślimy, że to nie wiadomo, ile trzeba się, nie wiem, zbierać, żeby się dobrze pomodlić, żeby odmówić brewiarz, to, tamto. Ile to czasu nam zajmie też. To znowu działanie diabła, prawda? Mówię, a tyle czasu, to tego jest tyle tych psalmów, czytań, wszystkiego. No będzie robił wszystko szatan, żeby nas odciągnąć od Pana Boga i modlitwy. A czasem jest tak, że rzeczywiście takie poruszenie serca i zrobienie czegoś nie tyle jakoś tam spontanicznie, czy tak bezmyślnie, ale właśnie pod takim impulsem Bożym może bardzo wiele zdziałać. 15:23, tak się zastanawiam, co na koniec sobie powiemy, ale takie pytanie mam, dwa pytania, myślę, że zdążymy. O twoją modlitwę, Grzegorzu, nie chodzi o to, żebyś teraz mówił dzień twój, jak wygląda po kolei, ale jak z perspektywy tego wszystkiego, co przeżyłeś już dzisiaj, jak ty się modlisz, jak ty rozmawiasz z Panem Bogiem?
Ja staram się, żeby moja modlitwa była nieustannie w moim sercu. Jasne, mam też obowiązek, tak jak ojciec, 5 godzin kanonicznych modlitwy liturgią godzin. Ale oprócz tego jest ta modlitwa, która wypełnia serce podczas wszystkich innych czynności, czy sprzątam w mieszkaniu, czy robię coś na komputerze, czy nie wiem, myję naczynia, czy prasuję. Gdzieś cały czas staram się w aktach szczelistych, czy też w takiej cichej modlitwie serca rozmawiać z Panem Jezusem, rozważać Jego mękę, Jego śmierć, zmartwychwstanie. Ale też pytać o te wszystkie rzeczy, które się dzieją, które mają się dziać. No i to, co najważniejsze, to staram się każdego dnia polecać tych ludzi, których Pan Bóg postawił mi na drodze. Tych, którzy są mi w jakiś sposób bardzo bliscy, są moimi przyjaciółmi, ale i tych, których gdzieś tam spotkałem jeden raz, których nawet nie wiem, jak mają na imię i pewnie bym ich nie rozpoznał, ale gdzieś spotkaliśmy się podczas spotkań, konferencji, promocji książki, etc. Jakby za każdym proszę i gdzieś też mam takie przekonanie w sercu, że to nie jest tylko tak, że ja myślę o tych ludziach, często bezimiennych w moim życiu, ale też mam takie przekonanie, że wiele osób się za mnie modli, choćbym sam nie znał ich imion. Myślę, że to jest piękno modlitwy i tego, że stajemy przed Panem Bogiem i że możemy siebie nawzajem nieść do Niego ze swoimi troskami, ze swoimi sprawami i też takiej ofiarnej, pokornej, służebnej modlitwy powinniśmy się każdego dnia uczyć.
I na koniec pytanie o to, czy ty jesteś szczęśliwy?
W pełni szczęśliwy będę i już odpowiedziałem sobie to na to pytanie i często to wraca, że w pełni szczęśliwy będę wtedy, kiedy zjednoczę się już na wieki z Panem Jezusem po tamtej stronie. Na tej drodze, na tyle, na ile mogę być, jestem szczęśliwy. Jeżeli powiedziałbym, że jest mi w życiu ciężko, smutno, bywa. Ale myślę, że każdemu szczęśliwemu człowiekowi w życiu bywa smutno, bo może zakończę słowami naszego kochanego księdza Jana Twardowskiego, że w życiu musi być dobrze i niedobrze, bo jakby było tylko dobrze, to będzie niedobrze.
Prosto i na temat, jak zwykle, ksiądz Twardowski. Bardzo dziękuję, Grzegorzu, za to, że przyjechałeś do nas, że się podzieliłeś kawałkiem siebie i tym, czego doświadczyłeś w ciągu całego życia i tymi ostatnimi też refleksjami, spotkaniem z Benedyktem XVI po raz ostatni tutaj w takiej formie podczas pogrzebu na ziemi. To bardzo też ubogacające dla nas. Mamy nadzieję do zobaczenia, usłyszenia tu albo gdzie indziej.
Również.
Grzegorz Polakiewicz był z nami. Dziękujemy serdecznie i wszystkiego dobrego życzymy z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję z Panem Bogiem i polecam się modlitwie wszystkich was. Bardzo o nią pokornie proszę.
Wzajemnie. Bardzo dziękujemy i obiecujemy. Dziękuję również wam, drodzy, że pisaliście, że telefonowaliście i SMS przychodziły i Facebook. Mierzymy się z codziennością, z życiem, ale jesteśmy z Panem Bogiem, więc no to jest taka nasza nadzieja, że On idzie z nami, że nie siedzi gdzieś tam wysoko w niebie, nie patrzy, jak nam tutaj się powodzi, tylko jest, idzie z nami i nas prowadzi. O tym też pamiętajmy. Kończymy audycję Czas Wzrastania. Za tydzień o 21:30 słyszymy się znowu, tym razem z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. Bardzo serdecznie już teraz zapraszamy.
Kochałem i byłem tym, chciałbym był i żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi i kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic.
Trudno nie wierzyć w nic.